Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja!
Alleluja! Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam pewnego rodzaju orszak króla, orszak Jezusa, który mu towarzyszy w jego wędrówce i przepowiadaniu dobrej nowiny, gdzie przychodzi do różnych miejscowości, spotyka się z różnymi ludźmi i obdarowuje ich największym darem, wlewa w ich serce nadzieję i daje im także możliwość zobaczenia, że Bóg nie zostawia człowieka, że oto posłał swojego Syna, ażeby przyniósł człowiekowi możliwość kochania, możliwość miłowania nie tylko tych, którzy są mi bliscy, ale także tych, którzy są mi dalecy. I do końca chrześcijanin staje się tym, który, tak jak Chrystus, zaczyna kochać swoich nieprzyjaciół i wstawiać się za nimi u Boga. I widzimy, że w tej szkole Jezusa jest 12 uczniów, 12 apostołów i jest jeszcze także kilka niewiast, które udzielają ze swoich dóbr. Te, które mają, są kobietami majętnymi i utrzymują Jezusa i Jego towarzyszy. Czynią to tylko z jednego względu, z wdzięczności. Nie żeby coś osiągnąć, nie żeby coś sobie załatwić, nie jako pewnego rodzaju formę pobożności, ale dlatego, że same doświadczyły miłosierdzia od Jezusa Chrystusa, który się pochylił nad nimi, który wyzwolił ich od mocy złych duchów i od chorób. I zobaczyły jedno, że nikt nie był w stanie im pomóc, bo może wydawały krocie na lekarzy, na różnego rodzaju formy modlitw sprawowane, może składały niezliczone ofiary w świątyni, krwawe ze zwierząt, nie pomagało nic. Ale oto, kiedy spotkały się z Chrystusem i kiedy Go prosiły, udzielił im tej łaski, podniósł je. I z tej wdzięczności, bo darował im nowe życie, rozpoczynają drogę razem z Nim. Mówiąc, cóż z tego, żebym miał bogactwa, jakbym był chory i może już bym do tego czasu umarł. To, że mam bogactwa, mogę nim służyć. I rzeczywiście służą najlepiej, jak potrafią. Służą Bogu samemu. Dzisiaj to słowo przychodzi także do nas, bo pokazuje nam tego wiernego sługę Chrystusa, Ojca Pio, który rzeczywiście ma wyegzorcyzmowany w sobie także pieniądz, ale sam doświadczając ogromu miłosierdzia Boga, potem tym miłosierdziem dzieli się z tymi wszystkimi, których Bóg stawia na jego drodze, a stawia tysiące osób. Kiedy można powiedzieć, że w szczycie jego możliwości czasami trzeba było czekać na spowiedź u niego ponad miesiąc. Do tego ubogiego San Giovanni Rotondo przyjeżdżały tysiące ludzi, którzy chcieli uczestniczyć w Eucharystii, którą sprawował ten ubogi zakonnik kapucyński, który już wówczas był uważany za świętego i którego tak ludzie traktowali. Ale on nie robił żadnych spektakularnych rzeczy. Nie mówił jakichś porywających kazań. celebrował Eucharystię, która stawała się rzeczywiście centrum życia. Nie robił nic dziwnego, chociaż Eucharystia czasami trwała nawet do 2 godzin i dłużej, ale zatopiony w pobożności, w tej obecności, tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii, towarzyszy Jezusowi, jest z Nim. To przemawia do ludzi mocniej niż najpiękniejsze słowa. Chciałbym z wami dzisiaj dotknąć jednej rzeczy, tego fenomenu miłosierdzia, które się objawia. Ewangelista opisuje Ewangelię, którą wszyscy dobrze znamy, o dobrym Samarytaninie, o tym człowieku, który szedł drogą i spotkał kogoś, kto był pobity, zniszczony, leżał na poboczu drogi, bezradny i czekał na śmierć. Omijali go różni ludzie, mądrzy, pobożni i kapłan, i lewita, który służy w świątyni. Nie zatrzymali się. Mimo, że wracali z Jerozolimy, że nie mogli się usprawiedliwić, że jeżeli by dotknął się już człowieka nieżywego, to stanie się nieczysty. Wracali ze swojej służby. Już nie musieli być czyści, bo nie wstępowali do świątyni. A jednak strach, obawa, może chciwość, że tego chorego trzeba będzie leczyć, zwyciężyła w nich, ominęli go, mówiąc, on już na pewno nie żyje, bo tak paskudnie wygląda, tak go pobili i obdarli i poszli dalej. I Samarytanin, ten, który był uważany przez Żydów za heretyka, za odstępcę, za kogoś, komu nawet nie wolno podać ręki, nawet się z nim nie spotkać. Była ogromna nienawiść i do dzisiaj jest między Samarytanami i Żydami, tymi wierzącymi, praktykującymi. I ten Samarytanin, widząc tego człowieka pobitego, podchodzi do niego, widzi, że jeszcze dycha, zalewa jego rany winem, które dezynfekuje tę ranę. Potem zalewa je oliwą, które nie pozwalają, ażeby rozwijała się jakieś zakażenie. Zabiera go, ładuje go na swoje bydle, na tego swojego osiołka i zawozi go do gospody. I tam mówi do gospodarza, tutaj masz pieniądze, dbaj o niego, ażeby powrócił do zdrowia. Jeżeli wydasz coś więcej, kiedy będę wracał, oddam tobie. Nieznajomy Samarytanin pochyla się nad nieznajomym, który wymaga opieki. Nic poza tym. To nie jest żaden jego krewny, przyjaciel, dobrodziej, ktoś znaczny, ale zwykły człowiek leżący w prochu ziemi na poboczu drogi, umierający, pobity i ograbiony przez bandytów. Podchodzi do niego, zanosi go do gospody. Można powiedzieć, że pod tym dobrym Samarytaninem jest ukryta postać Chrystusa, który pochyla się nad człowiekiem pobitym, zniszczonym, bezradnym. Nade mną i nad tobą, bo może takie momenty były w naszym życiu, gdzie przypominaliśmy tego obdartego, napadniętego przez bandytów i boleśnie głęboko zranionego, będącego na skraju życia i śmierci. I oto Chrystus spotkał mnie w moim życiu. Wlał w moje rany wino, wlał oliwę i zaniósł mnie do gospody, ażebym mógł wydobrzeć, przelał swoją krew, wlał w moje rany, które są zawsze synonimem jakiegoś grzechu, swojego lub cudzego. Wlał w te moje rany swoją krew i dał mi także potem zabezpieczenie Ducha Bożego. Zaniósł mnie do swojego kościoła, ażebym tam mógł wydobrzeć. I dzisiaj widzę pewnego rodzaju rany, pewnego rodzaju, przepraszam, blizny po moich ranach, po tych może ciężkich grzechach, które do dzisiaj zawstydzają moje oblicze. Dzisiaj, jeżeli tylko się cofnę do tamtych wydarzeń, to rumieniec wybełza na moje oblicze i mówię, jak mogłem coś takiego robić. I bywa czasami także, że jesteśmy kuszeni do tego, ażeby ciągle rozdrapywać stare blizny, A żeby ciągle szukać, jest specyficzny sposób kuszenia człowieka przez złego ducha, który przychodzi i mówi, a może się nie wyspowiadałeś do końca, a może ksiądz był głuchy i nie słyszał, na pewno Pan Bóg ci tego nie przebaczył. I zaczyna człowieka trapić często wewnętrzne drżenie, cierpienie, zmaganie, że wszędzie widzi i zaczyna się zastanawiać, jeżeli rzeczywiście nie wyspowiadałem się z tamtego grzechu tak jak należy, to może wszystkie moje spowiedzi były nieważne, wszystkie moje sakramenty są nieważne. I człowiek taki, jeżeli dalej to rozważa, czasami jest na granicy rozpaczy. Przychodzi to kuszenie, ażeby rozdrapywać stare blizny i próbować coś jeszcze z nich zobaczyć. Ale blizna to nie powód do rozpaczy, ale powód do chwalenia miłosierdzia Boga, że w pewnym momencie zatrzymał upływ krwi. Dla Żydów upływ krwi był związany z tym, że jeżeli wylewała się krew, to ten człowiek umierał. I każdy grzech jest taką formą zranienia, gdzie wypływa z nas życie. Co zrobił Bóg z naszymi grzechami? W pewnym momencie posłał Jezusa Chrystusa do mojego życia, gdzie zalał moje rany swoją krwią, winem i oliwą i zaniósł mnie do kościoła. I dzisiaj ta moja blizna po tych moich czy cudzych grzechach nie tyle świadczy tylko o mojej bezczelności względem Pana Boga, ale przede wszystkim jest miejscem, abym mógł błogosławić Boga, że Ty naprawdę nie masz względu na osoby, że Ty pochyliłeś się nade mną, że rzeczywiście ukochałeś mnie, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, nie człowiekiem sprawiedliwym. Dlatego każda blizna, która została po moim grzechu, jest powodem błogosławienia Boga. Jeżeli przychodzi chęć rozdrapywania starych ran, traktujcie to jako formę pokusy. A z pokusą jest tylko jedna rzeczywistość. Trzeba ją odrzucić, walczyć, żeby nie zdominowała mnie. I kiedy patrzymy na ojca Pio, to widzimy tego człowieka, który wlewa, będąc zjednoczony z Chrystusem, wlewa w te rany ludzkich grzechów to ewangeliczne wino i oliwę, gdzie zatrzymuje upływ krwi. Przynosi to miłosierdzie Boga i szafuje nim obficie. Ten konfesjonał, w którym spowiadał, cały ten klasztor, w którym przebywał, ciągle o tym świadczą. Te miliony ludzi, które każdego roku przybywają do niego, widzą właśnie tego prostego, ubogiego zakonnika jako szafarza miłosierdzia Bożego. I ciekawe jest także to, że przychodzili ludzie i z wdzięczności, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, przynosili różne dary, których on nie chciał przyjmować, ale zostawiali to w klasztorze. Zostawiali to jakby do jego dyspozycji. Różne sumy pieniędzy, czasami ogromne. I nie wziął z tego nic. Więcej, dzięki pewnej mądrości ówczesnego gwardiana, te pieniądze przeznaczył na ten dom ulgi w cierpieniu. Kiedy dzisiaj przyjeżdżamy do San Giovanni Rotondo, to widzimy ten kościół Matki Bożej Anielskiej, obok ogromną bazylikę, wspaniałą, która została budowana w ostatnich latach, gdzie znajduje się grób ojca Pio, ale także i po przeciwnej stronie ogromny szpital, dom ulgi w cierpieniu, jedna z najlepszych klinik na całym świecie, która jest własnością Stolicy Apostolskiej i która świadczy miłosierdzie, leczenie wszystkim potrzebującym. Pamiętam, jak jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego wieku wielu Polaków, którzy nie mogli leczyć się w kraju, ponieważ nie było takich metod i możliwości, pisało przez między innymi jednego z naszych ojców, który był wówczas definiatorem generalnym w Rzymie. I on wysyłał i tłumaczył te pisma z całą historią choroby, wysyłał do San Giovanni Rotondo. I wielu Polaków tam zostało leczonych, nie płacąc za to nic. Mimo że można powiedzieć, takie leczenie kosztuje. To dziedzictwo ojca Pio, które zostało także umieszczone, także w tym domu ulgi w cierpieniu, gdzie rzeczywiście ewangelicznie zalewa się te prawdziwe rany w ludzkim ciele, leczy się choroby, podnosi się na duchu. Te kliniki, które tam są, zatrudniają najlepszych specjalistów. I wszystko jakby w cieniu i pod błogosławieństwem tego biedaczyny, tego, który nie miał nic dla siebie. I możemy zobaczyć, jak bardzo upodobnił się do Jezusa. Jak także w całej Jego postawie i działalności możemy zobaczyć tego dobrego Samarytanina, który nie przebierał ludzi. Nie mówił, ty jesteś godniejszy, ty masz jakieś tytuły, ty masz możliwości, to chodź, ciebie przyjmę. Albo skrócę twoją kolejkę. Nie. Wszystkich traktował tak samo. Niech Pan nam pomaga. Patrząc na tą Jego świetlaną postać, zobaczmy Chrystusa, który przychodzi do naszego życia, który nas podnosi i który także uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli świadczyć miłosierdzie kierowani tylko jednym, wdzięcznością. Wdzięcznością do Boga, dlatego innym chcę okazywać miłosierdzie, bo sam dostąpiłem Go darmo, gratis. To jest to źródło apostolskiej płodności każdego chrześcijanina. Sam doświadczył uleczenia i dlatego posługuje potem ze swojego, jak te kobiety dzisiejszej Ewangelii. Bo oto otrzymałem nowe życie i dlatego mogę służyć drugiemu, którego Pan Bóg stawia na mojej drodze. Niech Pan nam pomaga. Niech daje nam możliwość świadczenia miłosierdzia, bo świat potrzebuje zobaczenia tej darmowości i miłości Boga. Do tego zostaliśmy wybrani i powołani przez chrzest. Dlatego jesteśmy w Kościele. Aby także to dzieło Chrystusa, dobrego Samarytanina, dzieło Ojca Pio, wszczepiać i pokazywać dzisiejszemu światu. Niech się tak stanie. Amen.